8 albo niespełna 9 minut, tak jakoś pod kątem nie widzę, po 23. Maćku, która? 8. 8 po 23. Tomasz Kosiorek, serdecznie witam w audycji Na Cztery Ręce. Wydanie psychologiczne poniedziałkowe, cieszę się, że jesteście z nami, a dzisiaj z nami jest również nasz gość, Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny i trener w biznesie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o czymś, co jest zupełnie oklepane, jest po prostu takim trywialnym hasłem, że dobrze jest dawać, taki będzie pomysł.
Być miłym, jak to się ładnie nazywa, no bo dawać to się nie zawsze dobrze kojarzy, ale...
A to zależy, co się komu kojarzy. Mnie się miły kojarzy z tym, że jak moje koleżanki czasami rozmawiają o jakimś facecie, czy był fajny, to one mówią, no miły był, miły. No
dobra,
miły.
Ale to mówimy tutaj o tym pierwotnym znaczeniu bycia miłym, czyli generalnie wyświadczać innym przysługi, robić, czasami poświęcać to, co nam się opłaca, po to, żeby inni w naszym towarzystwie, czy otrzymując od nas coś, poczuli się lepiej.
Ale w takiej długiej perspektywie to ma się nam mimo wszystko opłacać. Tylko my mamy o tym nie myśleć, że nam się opłaca. Ale chwilę, tak. Moment. Dlaczego my w ogóle o tym? Dlatego, że jakiś czas temu wyszła książka Adama Granta, profesora Adama Granta, pod tytułem Dawaj i bierz. Książka, która... No, w ogóle sama postać jest ciekawa, ponieważ Adamowi Grantowi za 2 tygodnie z okładem, 13 sierpnia, będzie można zaśpiewać 100 lat, 100 lat i będzie wtedy świętować swoje 33 urodziny. Adam Grant jest jednym z najmłodszych profesorów na Uniwersytecie Pensylwania. To jest człowiek, który wykłada zarządzanie w College'u Wathorna. Książka, którą wydał, została po prostu obsypana nagrodami, wciągnięta na listy, że jest jedyna w swoim rodzaju, że jest jedną tam z kilku książek biznesowych, które absolutnie trzeba mieć i to przy łóżku. A ty już się zżymasz.
A nie zżymam się, natomiast to pokazuje jakby, gdzie jest dyskurs w tak zwanej, no, w ogólnie naukach o biznesie, bo pamiętajmy, że ekonomiści bardzo długo hołdowali w zasadzie, że są pewne zachowania ekonomiczne i zawsze warto ekonomicznie jest być egoistą.
Natomiast strasznie to skomplikowałeś.
Nie. Natomiast chodzi o to, że psychologowie od dawna, zwłaszcza na przykład psychologowie społeczni, prowadzą badania nad tak zwanym altruizmem odwzajemnionym. Zresztą już biologowie prowadzą, bo te zachowania są wśród zwierzątek. I z tego wynika, że wcale nie zawsze dobrze jest być egoistą. Na przykład pingwiny, które byłyby egoistami, na ogół zginą od pasożytów. Co to znaczy? Pingwiny wydziobują sobie nawzajem pasożyty w miejscach, gdzie same nie mogą sięgnąć swoim dziobkiem. I teraz, jeżeli taki pingwin będzie dziobał innych pingwinów, to jego też będą dziobać i będzie mu się lepiej żyło. Natomiast pingwiny są dosyć sprytne. Jeżeli jest jakiś pingwin, który jest zupełnym egoistą, nie chce dziobać innych pingwinów, to po jakimś czasie inne pingwiny też go nie dziobią. No i biedaczek umiera zażarty przez te pasożyty.
Rzeczywiście Adam Grant mówi, współpracujcie i łączcie się z jak największą liczbą osób w relacjach i świadczcie, macie świadczyć na rzecz tych rozmaitych ludzi rozmaite usługi.
Przysługi, powiedzmy bardziej, bo usługi...
Przysługi. Tak jest, przysługi. To znaczy nie myśl o sobie, nie myśl tylko o braniu, myśl o dawaniu. I można by powiedzieć, że to jest taki absolutny truizm.
Tak, właśnie dlatego troszkę mnie dziwią te nagrody, w sensie takim, że ta książka jest oczywiście bardzo mądra.
24 języki, na które przetłumaczono tę książkę.
Jasne, oczywiście, ale teraz tutaj mamy różnego rodzaju książki, które tłumaczy się na wiele różnych języków. No, to jest tak, powiem tak, mnóstwo rzeczy w tej książce jest strasznie mądrych, oczywiście, dlatego to nie jest w żaden sposób tutaj, to, że ja się tutaj nie tyle zżymam, ile tak uśmiecham, nie jest związane z tym, że według mnie ta książka mówi rzeczy, nie wiem, na przykład nieprzydatne, bo mówi mnóstwo przydatnych, tylko dlatego, że są to rzeczy, które psychologowie, zwłaszcza właśnie psychologowie zajmujący się relacjami ludzkimi, od dawna wiedzą. Człowiek jest istotą społeczną. Ludzie, którzy są egoistami, zwykle daleko w społeczeństwie nie są w stanie zajść.
I dzisiaj będziemy się temu przyglądać, będziemy mieli dla was książki. Skoro dawaj i bierz, to my będziemy dawać, a brać chętnie będziemy od was wszelkie wiadomości na temat dawania, brania, a może po prostu wymiany i tego, że liczymy czasami na to, że no damy, ale mamy za to natychmiast coś dostać. Więc dzisiaj będziemy się trochę wymieniać na SMS-y kierowane na numer 70044. No i zajrzyjcie na czwórkowy profil na Facebooku. facebook.com/4, tam nas znajdziecie. My dzisiaj do pierwszej z Tomkiem do północy. Gościem jest dzisiaj Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny i trener w biznesie. Na Facebooku, na czwórkowym profilu napisał Marek Daje, życie oddaje 100 razy więcej. No to może pójdźmy tym tropem, bo Karol Pawłowicki sprawdził, jak na pytanie, co sądzisz o ludziach, którzy tylko dają albo głównie dają, odpowiedzieli przechodnie.
No dobrze, że są. Wtedy ja mogę brać.
No fajnie.
Tak też chcielibyście?
Staramy się, ale nie zawsze wychodzi.
Sobie dajemy. Bezinteresownie.
No myślę, że należy wychwalać takie postawy. Szacunek przede wszystkim się należy. Myślę, że dla nich to jest wystarczająca nagroda. Po prostu czasy są teraz ciężkie i ludzie są indywidualistami. Dlatego myślę, że ważny jest taki balans między dawaniem, czyli właśnie pomaganiem innym, i braniem, czyli też umiejętnością znalezienia czegoś dla siebie, tylko dla siebie.
Są bardzo dobre osoby, ale szkoda, że ich tak mało jest. Bo nie powinni się interesować pieniędzmi czy jakimś bardziej zarobkiem, a powinni tak bardziej społecznie, bo mogą później od kogoś też dostać coś w życiu.
Na pewno im się to opłaci.
No ten przedostatni głos był ciekawy, no więcej powinno być takich
tak,
osób.
A co ciekawe, ci, którzy na ogół nie dają, bardzo, bardzo gardłują za tym, że więcej powinno być takich osób. Zrobiono kiedyś na ten temat badania nawet. Chodzi o to, że ludzie, którzy dają od siebie, na ogół postrzegają innych jako również takich, którzy dają. To znaczy, że jeżeli ja jestem altruistą, to wokół siebie bardzo często widzę innych altruistów. Natomiast ludzie, którzy widzą egoistów wokół siebie, to co ciekawe, najczęściej są ludzie, którzy sami są egoistami, no i w tym momencie sądzą, że no nie ma sensu innym dawać, bo ja nic nie dostanę od nich. Zresztą jak my mówimy o dawaniu, to psychologowie ewolucyjni rozróżniają tutaj dwa różne typy dawania, bo okazuje się, że jest coś takie jak dawanie swoim najbliższym, to jest w kulturach tak zwanych kolektywnych, gdzie na przykład...
No, to w Polsce chyba całkiem
tak,
nieźle ćwiczymy.
Właśnie, taki nepotyzm, czy jak czytamy, że gdzieś no, jakiś poseł swoją rodzinkę zatrudnił i tak dalej, to jest właśnie ten sposób dawania. I tutaj, co ciekawe, to jest bardzo stary jakby wzorzec, właściwie tak stary, że nie dotyczy tylko ludzi, ale dużo zwierząt też podchodzi do tego tak, że oczywiście inne zwierzę jest wrogiem, ale jego krewni są przyjaciółmi. I to jest jakby ten jeden typ dawania, ale my, jak mówimy o altruizmie, to na ogół nie mówimy o tym, co psychologowie nazywają altruizmem krewniaczym, czyli tym nepotyzmem. Kiedy mówimy o takim prawdziwym altruizmie, to wtedy, kiedy mówimy o ludziach, którzy poświęcają swój interes po to, by ludzie z nimi niespokrewnieni, na przykład ich współpracownicy albo nawet całe grupy, tak jak na przykład oddać życie dla ojczyzny na przykład, czyli ten patriotyzm. To jest właśnie to dawanie, o którym wtedy mówimy. I co ciekawe...
Tak jak na przykład starsze osoby w Japonii, które zgłosiły się, żeby sprzątać tereny wokół Fukushimy po tragedii, licząc się z tym, że to tak naprawdę będzie oznaczało być może dla nich śmierć.
Oczywiście. I to jest rodzaj dawania, o którym my mówimy wtedy, kiedy chcemy te osoby jakoś wyróżnić. Ale co ciekawe właśnie, to dawanie już nie jest takie proste. To znaczy, tak jak w pierwszym przypadku to imperatyw biologiczny nas pcha, to zobaczmy, że w drugim przypadku na ogół imperatyw biologiczny będzie pchał nas do czegoś zupełnie innego. To znaczy, że dla swoich dzieci łatwo zaryzykujemy życie, dla cudzych dzieci no już niekoniecznie będziemy wtedy bohaterem. I na ogół, co ciekawe, ludzie premiują takie zachowania u innych. To znaczy, mówi się, że my chętnie mówimy, ludzie, powinniśmy oddawać życie dla ojczyzny, albo należy poświęcać swój własny interes, albo należy robić dobre rzeczy, dopóki nie chodzi o nas, albo naszych krewnych. Bo jeżeli na przykład ktoś z naszej rodziny zapisałby się, żeby być wolontariuszem i pojechać, nie wiem, pomagać dzieciom w Afryce, to natychmiast zaczęlibyśmy mu to wybijać z głowy. Chociaż postawa dla nas jest chwalebna, to powiedzieliśmy, gdzie ty, dziewczyno, masz głowę? Przecież i zaczniemy wyliczać różne rzeczy, które będą się nieprzyjemne z tym wiązać, dlatego że kiedy takie prawdziwe dawanie dotyczy albo nas, albo naprawdę naszych bliskich, to my tutaj już jesteśmy się w stanie bardzo szybko rozmyślić i imperatyw biologiczny dochodzi do głosu.
Zaglądam do Adama Granta i do książki Dawaj i bierz. Z badań prowadzonych przez Margaret Clark, psychologa z Uniwersytetu Yale, wynika, że większość z nas zachowuje się jak dawcy w bliskich związkach. W małżeństwie i w przyjaźni służymy pomocą, kiedy tylko się da. Powiedzmy, tak? I nie liczymy, czyj wkład jest większy, a czyj mniejszy.
W małżeństwie do pewnego stażu.
Tak jest. Albo do pewnego nawarstwienia się problemów. Tak. Ileż razy można rozładowywać tę zmywarkę albo odkurzać? Kochanie, prosiłam. Jednak w miejscu pracy kwestia wzajemności staje się bardziej skomplikowana. W życiu zawodowym mało kto zachowuje się wyłącznie jak dawca lub biorca. Tutaj wybieramy raczej inny, trzeci styl. Stajemy się rewanżystami, dążąc do zachowania równowagi między dawaniem a braniem. Rewanżyści kierują się zasadą sprawiedliwości. Pomagając innym, dbają też o własny interes. Oczekują zatem wzajemności. Jeśli jesteś rewanżystą, stosujesz strategię wet za wet i twoimi relacjami rządzi głównie równa wymiana przysług.
Ja powiedziałbym, że to słowo polskie zostało tak chyba niezbyt dobrze w tłumaczeniu dobrane, bo rewanżyzm to nam się tak źle kojarzy. A tymczasem po angielsku w oryginale to chyba było użyte słowo matchers i tutaj ono jest neutralne po angielsku. O co chodzi? Okazuje się, że większość ludzi, nawet te pingwiny z mojej opowieści na samym początku, stosuje w relacjach z ludźmi, których nie znamy, strategię tak zwanego zmodyfikowanego wet za wet. To znaczy, na początku współpracujemy. Przychodzi do nas osoba, którą nie znamy, współpracujemy, wyciągamy do niej rękę. Mhm. Jeżeli ta osoba nie odpowie współpracą, to my też już nie będziemy z nią więcej współpracować. Czyli jeżeli na przykład jest koleżanka, uśmiechamy się do niej, rozmawiamy, ale potem dowiadujemy się, że na nas plotkowała, to oczywiście w tym momencie zaczynamy jej nie lubić. I w tym momencie również będziemy plotkować albo wejdziemy wręcz w strategię wojny. No i to jest ten, rzeczywiście na pewnym poziomie jest to rewanżyzm, ale pamiętajmy, że na innym poziomie jest to coś, co sprawia, że nasze relacje społeczne są przewidywalne, bo teraz jeżeli jest jakiś altruista, który za każdym razem, nawet jak go inni obrażają, nie reaguje, nie jest tym rewanżystą, to bardzo szybko inni ludzie zaczynają wchodzić mu na głowę przysłowiowo. To znaczy w społeczeństwie takie osoby no, są na ogół lubiane, ale cieszą się opinią frajerów. To znaczy one za często poświęcają swój własny interes po to, żeby inni czuli się szczęśliwi. Kiedy mówimy o tym, w jaki sposób sobie jakby wychować otoczenie swoje, to pamiętajmy, że tutaj najlepszą metodą jest pewna kombinacja, nie wiem, powiedzmy 60-80% tego rewanżysty i 20% tego dawcy, albo 40%, w zależności od tego, w jakim środowisku się obracamy, jak bardzo one jest.
Profesor Grant mówi jeszcze coś innego i do tego też zajrzymy, bo zajmuje się również tym, jak nie zostać właśnie wspomnianym frajerem, tak? Czyli człowiekiem, który no, będzie dawał i niczego w zamian nie dostanie.
No, monitoring, prawda?
Monitoring, ale też zadbanie na wstępie o to, jak dajemy, jasne, komu dajemy i w jakim celu. 70044, ktoś napisał, wy o seksie. Nie, o seksie było tydzień temu, można posłuchać podcastu. Natomiast do pierwszej dzisiaj na cztery ręce, a do północy z Tomkiem o dawaniu i braniu książki będzie, tylko musimy się zastanowić, komu te dwa egzemplarze oddać. Na cztery ręce. Dzisiaj o dawaniu i braniu. Zaglądamy do książki, ale zaglądamy też do tego, co piszecie. No pewnie, że tak. Pomaganie to super rzecz. Więcej zyskujemy dając niż biorąc. Chociaż wczoraj mój tata dał mi złotą radę, że trzeba wiedzieć, komu dawać i co ten ktoś zrobi z tym, co dajemy. Jeżeli mam dawać czas i energię na coś, na czym ktoś się wzbogaci finansowo, to słabo. A jeżeli moim dawaniem przyczynię się do służby ojczyźnie, słusznej idei, potrzebującemu, to jestem na tak. Wszystko trzeba czynić z głową, nawet pomagać z głową. Pomyślałem sobie, że to jest takie, że tak naprawdę jak dajesz coś komuś i mówisz mu na przykład, masz te pieniądze, ale nie wydaj na głupoty, to średnio dajesz, tak? Bo dajesz ze wskazaniem, że coś no jest, może z tym
czy
zrobić,
dajesz,
albo czegoś
rybę,
nie
czy
może.
Wędkę, jak to się mówi wtedy.
Okej, to jest trochę inny problem, ale czy komuś, wiesz, coś rzeczywiście ofiarowujesz, czy takimi obostrzeniami to zabezpieczasz, że już ta druga osoba nie ma wyboru.
No ale to, co znaczy nie ma
pieniędzmi?
Wyboru? Nie, no to pytanie, po co w ogóle dajesz? To znaczy, jak my mówimy o tym, że coś dajemy, to pamiętajmy, że teoretycznie mówimy o dawaniu czegoś, co ta osoba potrzebuje. Bo teraz wyobraźmy sobie rodziców, którzy na przykład zaczynają dawać dużo swojemu jedynemu dziecku. No i na przykład zaczynają dawać tyle czasu, że właściwie tego dziecka nie odstępują, mimo że ono wolałoby się pobawić z kolegami niż z rodzicami. Zaczynają sami uczyć to dziecko prostu, nie wiem, 6 języków i tak dalej. No i to jest mnóstwo. I teraz ta matka na przykład zapytana powie, że ona daje temu dziecku tyle, tylko że dziecko nie jest w stanie udźwignąć tego wszystkiego, co ta matka mu w tej chwili daje. Więc teraz pamiętajmy, że kiedy dajemy, to teraz pytanie, czy my dajemy z tego powodu, że ktoś czegoś potrzebuje, czy my dajemy po to, że nas jakiś imperatyw biologiczny czy psychologiczny do czegoś pcha, bo to jest wtedy my sobie dajemy, a nie tej osobie. O. To na przykład jak dajemy rady.
O. Mówisz o relacjach bardzo bliskich. Ciekawe, o jakich relacjach myśleli ci, którzy odpowiedzieli Karolowi Pawłowickiemu. Karol, bardzo cię przepraszam, posypuję głowę popiołem. Co bardziej opłaca się w życiu? Dawać czy brać?
Zależy z jakiego punktu widzenia, więc moim zdaniem jednak brać. Zawsze można coś wyciągnąć z tego. O, brać, bo ja jestem taka chciwa.
Jesteś w większości czy w mniejszości, jak sądzisz?
Mniejszości.
Oczywiście, że dawać, dlatego zostałam wolontariuszem, żeby pomagać innym osobom.
To jest fajne uczucie?
Zawsze jak się komuś pomoże, można zobaczyć taki uśmiech na twarzy innej osoby, bardzo satysfakcjonujące.
Dawać.
Dlaczego?
No bo fajnie jest, jak się daje, nie?
I zawsze można odebrać później.
To musi być rzecz.
Miłość też może być, albo pieniądze.
Dawać.
Naprawdę to się opłaca?
No,
to w jaki sposób?
No, bo później się dostaje, nie?
Dawać, brać.
Dlaczego?
No, bo coś dostajemy.
No właśnie, bo coś dostajemy. Adam Grant napisał w swojej książce: niektórzy dawcy rzeczywiście okazują się naiwniakami i popychadłami. Chcę zatem zbadać, co ich różni od tych, którym się wiedzie. Bo dzisiaj w książce, o której wspominamy, tak naprawdę chodzi o to, żeby dając odnosić sukces. I o takich osobach Adam Grant w swojej książce opowiada. Ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że, bo zaczęliśmy od tego, że w różnych miejscach różne rzeczy różnie działają. U pingwinów streściłeś jak. Jak działają w Stanach Zjednoczonych, bo na tych doświadczeniach bazuje książka, a jak to by zadziałało w Szwecji?
Tak, ale patrzmy sobie, że jest dosyć duże, mamy na świecie różnice między kulturami. To są różnice w podejściu do tak zwanych na przykład dóbr wspólnych. I co się dzieje? Załóżmy, że mamy właśnie taką kulturę, nie wiem, na przykład kiedyś czytałem artykuł o bodaj chyba, nie wiem, Mozambiku albo innym, nie chciałbym tutaj Mozambiku, albo Zambii, albo podobnym kraju gdzieś w Afryce, gdzie z pieniędzy europejskich wybudowano szpital, jakiś nowoczesny super, hiper szpital. No i co się stało? W ciągu kilku tygodni po otwarciu szpitalu, szpital został rozkradziony przez tubylców, którzy działali kierując,
ale nie. Proszę cię, to zabrzmiało po prostu kolonialnie.
Dobrze, kolonialnie.
Natomiast my też jesteśmy tubylcami dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj zainwestować swoje dolary.
Tak, ale teraz, ale o co chodzi? Chodzi o to, że oczywiście tutaj zagrało coś, co psychologowie nazywają teorią gier. To znaczy, że przeciętny mieszkaniec tego kraju widział, że jakby on tego nie zabrał, to jego sąsiad to zabierze i on w tym momencie straci okazję, żeby zbogacić się. Natomiast kultura tam, powiedzielibyśmy, jeżeli chodzi o takie rzeczy dane przez kogoś z zachodu, była kulturą brania. W tym momencie ja chcę jak najszybciej to sobie wziąć. Ale z drugiej strony mamy kultury, takie jak kultury, załóżmy, Szwecja, Finlandia, kraje skandynawskie, Szwajcaria, gdzie ludzie mają bardzo silne jakby więzi społeczne i bardzo silne poczucie interesu wspólnego. Znacznie silniejsze niż w Polsce. W Polsce tutaj może nie jest aż tak daleko jakby nam do tego, tak jak niektórym nacjom, o którym tutaj wspomniałem, natomiast my mamy ciągle poczucie takiego interesu plemiennego, powiedzmy. Jak mawiała babcia Pawlak, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak, tutaj liczy się przede wszystkim rodzina, nie liczy się aż tak bardzo społeczność. Możemy mówić różne rzeczy o patriotyzmie, ale my jesteśmy ciągle takim społeczeństwem klanowym, rodzinnym przede wszystkim. Mało jest u nas takiego poczucia, że mogę coś zrobić dla miasta, dla swojej społeczności, już nie mówiąc o kraju, bo tutaj o patriotyzmie możemy mówić, ale dopóki nie nastąpi wielka wojna i wielki okupant, to my na ogół tych zrywów wielkich nie mamy. Nie mamy takiego myślenia fizycznie o patriotyzmie. Wybieramy polityków, którzy działają też w kategoriach rodzinnych, a nie w kategoriach patriotycznych. Więc jak sobie popatrzymy, to mamy kultury, w których jest bardzo silny nacisk. To są właśnie, co ciekawe, kultury bardzo często indywidualistyczne, nie kolektywne, bo kultury kolektywne to są te, gdzie bardzo silnie się ludzie identyfikują z rodzinami, ale swoimi. Na przykład Chiny, czy tutaj wiele kultur wschodu, to są kultury kolektywne. Mhm. Ale z drugiej strony mamy kultury indywidualistyczne, gdzie jednak poczucie tego, że jest interes wspólny, jest bardzo mocne. Na przykład kultury skandynawskie. Stany Zjednoczone są tutaj troszkę inną kulturą. To jest tam podejście biznesowe. W pewnym momencie wyparło wszystkie inne podejścia. Dlatego ta książka tam może być takim odkryciem. Dlatego, że zwłaszcza w publikacjach biznesowych bardzo dużą rolę odgrywało takie pokazywanie ludziom, masz być egoistą. Masz
graj
się
na
nauczyć,
siebie.
Tak, masz się nauczyć być egoistą, jeżeli chcesz odnieść sukces w biznesie. A tutaj mamy pokaz, nie, ty powinieneś umieć współpracować z ludźmi, umieć dawać. Nie chodzi o to, żeby dawać, ale żeby umieć dawać. Egoizm z tą być się po prostu nie opłaci. No i to jest rzecz, która w biznesie no jest już pewnym dogmatem od dawna na całym świecie. No, Amerykanie też to odkrywają.
A w polskiej praktyce?
W polskiej praktyce to my jeszcze nie dorośliśmy nawet do tego pierwszego etapu egoizmu. Na to, bardziej przepracowujemy go, bo żeby dojść do tego drugiego etapu, trzeba jakby trochę w tym kapitalizmie pobyć. My mamy raptem 25 lat doświadczenia tutaj. Myślę, że dużo, dużo jeszcze przed nami tego budowania relacji, zanim przejdziemy na ten wyższy poziom. Na razie jesteśmy właściwie na etapie takiego darwinizmu społecznego, jeżeli chodzi o nasz biznes, czy nasze stosunki pracy bardzo często. Zobaczmy, jak funkcjonują te same firmy czasami na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, a jak funkcjonują ich oddziały w Polsce i co ich pracownicy polscy o tym myślą i piszą w internecie.
Szymon napisał, no to pytanie, jaki sukces? Wszędzie słychać, że lepiej dać, bo coś się dostanie, a gdzie dawanie bezinteresowne? Sukcesem człowieczeństwa jest dawanie, nie chcąc niczego w zamian. Wystarczy satysfakcja własna i to jest sukces, a Krzysiek B. z Zielonej Góry donosi, że dawanie jest egoistyczne, bo kiedy dajesz, to i tak bierzesz własne uczucie spełnienia. Pozdrowienia dla prowadzących Tomaszów. Tomasz Łysakowski razem ze mną dzisiaj w studiu. Coś w tym jest, tak, że jak dajemy to, żeby poprawić sobie obraz samego siebie, żeby się lepiej poczuć.
Tak, jest nawet taka książka o tym, nazywa się Compass of Pleasure, gdzie autor analizuje różne rzeczy, które nam sprawiają przyjemność. Od narkotyków, używek, przez sport, co ciekawe, a kończy na działalności charytatywnej, bo okazuje się, że u mnóstwa ludzi, jak działają charytatywnie, to aktywacji w mózgu ulegają ścieżki przyjemności, więc rzeczywiście dawanie, ale nie wszystkim. Dużej części ludzi sprawia przyjemność, ale co ciekawe, dawanie wtedy, kiedy to jest ich decyzja, bo autor wtedy opisuje, że badano również na przykład, jak ludzie płacą podatki, które idą na szczytne cele i generalnie te podatki nie wywołują aktywacji ścieżek przyjemności.
Dyskutujemy na facebook.com/4.
Zapytaliśmy was, czy waszym zdaniem wyniki badań przeprowadzonych na Amerykanach mogą być wykorzystywane w Polsce. Adam zdecydowanie pisze nie. Kamil, tak, za około 10 lat, bo tyle jesteśmy społecznie cofnięci w porównaniu do USA. No, jak patrzymy na stosunki pracy, to ja nie wiem, czy to jest...
Ja nie wiem, czy my w ogóle idziemy w kierunku tym, co USA, to trudno powiedzieć, żebyśmy byli cofnięci.
Wybraliśmy własną drogę.
Tak, tak, bo tutaj pamiętajmy, że jednak kultura amerykańska, jakbyśmy sobie popatrzyli, to najbliżej, jeżeli chodzi o kulturę pracy, to do Amerykanów Niemcom, nie Anglikom, bo może to się bierze z tego, że Niemcy byli największą grupą demograficzną, która przeniosła się do Stanów Zjednoczonych i to oni narzucili tam pewną kulturę pracy. To jest kultura z jednej strony wysoce indywidualistyczna, ale w ramach pewnych ściśle określonych reguł. I w Ameryce te reguły są specyficzne, bo tamten indywidualizm był jeszcze większy niż w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, ale to jest właśnie taki... zobaczmy, że tam są podkultury się wykształciły. Na przykład kultura w miastach to jest kultura indywidualistyczna, ale bez więzi społecznych. Natomiast kultura na przedmieściach amerykańska to jest właśnie kultura z
Wisteria Lane.
Tak, z bardzo mocnymi więziami, środowiska sąsiedzkie, które monitorują wszystko, które pilnują wszystkiego i tak dalej, więc tutaj tam jest paradoksalnie bardzo dużo dawania, w przeciwieństwie do kultury miejskiej, gdzie zrobiono nawet, to już chyba Wojciszkę pisze, Jaronson o takim starym badaniu amerykańskim, jak wystawiano samochód zachód w mieście i na przedmieściach w Ameryce. No i co się okazało? W mieście w ciągu 3-4 godzin zostawiony samochód z otwartymi drzwiami znikał. To znaczy najpierw ktoś zabierał koła, potem ktoś zabierał różne rzeczy ze środka, a potem zostawał szkielet samochodu. Na przedmieściu zostawiony samochód w niektórych wypadkach nigdy nie zniknął, nawet jak miał drzwi otwarte, ludzie zamykali drzwi, a w niektórych miejscach nawet przykrywali go przed deszczem.
Nie, raczej nie można porównywać. Musimy w ogóle uważać, bo słuchają nas w Ameryce, Austin, Texas się zameldowało. Nie, raczej nie można porównywać tych dwóch światów, bo to dwa różne światy. Kultura, tradycja, zachowania społeczne, no może w pewnym zakresie. Bo przecież produkty z jabłkiem w logotypie pokochali wszyscy. Nie wiem kto, ale wiem, że takie produkty z Dalekiego Wschodu też są w Polsce bardzo popularne. To zajrzyjmy jeszcze na chwilę do książki Dawaj i Bierz, gdzie Adam Grant pisze. Psycholog z UCLA, czyli Uniwersytetu Kalifornijskiego, Shelley Taylor odkryła trzecią reakcję na stres, różną od ucieczki lub ataku, którą nazwała pomóż i przejednaj. Jeden z najbardziej zaskakujących aspektów ludzkiego zachowania w chwilach stresu to potrzeba afiliacji, to znaczy łączenia się w grupy, aby chronić się nawzajem w niebezpiecznych czasach. Neurologiczne badania Taylor ujawniają, że w obliczu stresu nasz mózg w naturalny sposób produkuje pewne substancje chemiczne, które skłaniają do nawiązywania więzi. I tak właśnie czynili badani przeze mnie strażacy. Kiedy zaczęli, tutaj Adam Grant opisuje szerzej swoje badania, kiedy zaczęli odczuwać wyczerpanie, inwestowali ograniczone zapasy energii w pomaganie kolegom. Intuicyjnie zdawali sobie sprawę, że taka hojność wzmocni relacje i ułatwi uzyskanie wsparcia, przynajmniej ze strony rewanżystów i dawców. Chociaż większość dawców zdaje sobie sprawę z tej możliwości, najwyraźniej tylko ci dwuinteresowni faktycznie z niej korzystają. On wprowadza to określenie dwuinteresowni, czyli tacy, którzy dają, ale też w tym potrafią o siebie zadbać, czyli dają w taki sposób, który nie będzie dla nich obciążający i jakoś drenujący.
Tak, ale tutaj to... Te badania byłyby bardzo kontrowersyjne, bo one zakładają, że jednak mamy w tym interes. No bo tutaj, jeżeli mówimy o dawaniu w czasie stresu, że ktoś chce podświadomie czy świadomie zaczyna dawać innym, dlatego że wie, że tylko oni tylko w tym momencie mu pomogą, to tutaj, no nie, powiedzmy sobie szczerze, nie daje wtedy z pobudek altruistycznych, bo wszelkie badania psychologów społecznych wcześniejsze wskazywały raczej na odwrotną relację. To znaczy, jeżeli mamy pomóc zupełnie obcej osobie, a jesteśmy w stresie, to paradoksalnie jednak
nie, to nie są
maleje.
Obce, to są tak, strażacy z twojej brygady.
Jasne, natomiast w stresie, jeżeli będziemy pomagać strażakom z mojej brygady, albo żołnierzom, albo nie wiem, tutaj własnej rodzinie, to oczywiście ja się mogę zgodzić, że w tym momencie działa coś takiego jak grupa, która jest atakowana na przykład, albo która staje w okolicach niebezpieczeństwa, czuje mocniejszą więź. I to jest stara reakcja i jakby my wtedy o wiele chętniej sobie pomagamy. No, tu mnóstwo jest przykładów, nie wiem, wystarczy, że powódź przyjdzie i widzimy, jak ludzie ratują czasami dobytek swoich sąsiadów, albo żeby daleko nie szukać. W tamtym tygodniu, czy chyba półtora tygodnia temu, ta słynna informacja o tym, jak to do Szamba wpadł najpierw ojciec rodziny, potem jego synowie, a potem jeszcze mnóstwo osób, które obserwowało, to też zeszło pomóc, mimo że skończyło się to dla nich śmiercią.
Stara prawda mówi, że pomaganie męczy. I tu jest wyzwanie. To jak dawać, żeby się nie spalać, albo nie mieć takiego poczucia frustracji, że proszę, proszę, daję i nie dostaję niczego w zamian.
Ale zaraz. To pytanie, po co my pomagamy? Bo jeżeli pomagamy po to, żeby coś dostać w zamian, to jak nie dostaniemy, to będziemy czuli się zmęczeni. Natomiast jeżeli pomagamy dlatego, że czujemy pewnego rodzaju imperatyw, czy to będzie imperatyw społeczny, psychologiczny, biologiczny, to w tym momencie na ogół nie męczymy się. No wyobraźmy sobie rodzice, którzy pomagają w czymś swojemu dziecku. Nie wiem, rodzic, który na przykład skoczył i uratował tonące dziecko, ale nawet obca osoba, która skoczyła i uratowała tonące dziecko, na pytanie potem, czy się nie zmęczyła, no popukałaby się pytającemu w głowę. No.
No dobra, ale wracając do przykładu z książki, jeżeli ktoś ma iść i, nie wiem, wydawać posiłki bezdomnym, no to może być to dla niego męczące.
Tak. I tutaj mówimy wtedy o czymś takim, co się nazywa wypalenie. O wypaleniu najczęściej mówimy w kontekstach zawodowych, ale do każdej rzeczy, która jest związana ze zwiększaniem się naszej motywacji, możemy zastosować kategorię wypalenia. Czyli jeżeli robię coś dla innych, to muszę mieć pewne pokłady motywacji. Motywacja jest taki neuroprzekaźnik, nazywa się dopamina w naszym mózgu i ilość tej dopaminy jest ograniczona. Czyli w tym momencie, jeżeli się zmotywuję do jednej rzeczy, to na ogół może mi później zabraknąć motywacji do innej rzeczy. A jeżeli zrobię coś, co wymaga bardzo, bardzo dużej motywacji, to może się okazać, że następnego dnia będę miał problem ze wstaniem z łóżka, bo się z tej motywacji wypukałem. I to jest problem przy pomaganiu innym, że uśmiech innego człowieka, jego jakby tutaj, no, takie pozytywne emocje, które nam za to pomaganie da, będą dla nas motywatorem, ale przez pierwszy, nie wiem, tam miesiąc, dwa miesiące takiej pracy. Natomiast może się okazać, że po pewnym czasie, jeżeli nie będziemy mieć dodatkowych wzmocnień, to nie będzie tej motywacji. Co to znaczy dodatkowych wzmocnień? Jeżeli ktoś, nie wiem, zakochał się jako wolontariusz i ta druga ukochana osoba też pracuje w tym wolontariacie, to nie mogą sobie nawzajem dawać te bardzo mocne wzmocnienia, bo akurat tutaj miłość, przeżycia romantyczne tymi wzmocnieniami są. Natomiast jak popatrzymy sobie na takie zwykłą rutynę, to ona na ogół nas wypukuje z tego i tutaj nie będziemy długo dawać.
Adam Grant opisuje ciekawe spostrzeżenia, jak można było dać trochę więcej motywacji tym, którzy zbierali pieniądze dla uczelni. Mówi, no wystarczyło pokazać, co się dzięki temu wydarzyło, ale często ci ludzie, którzy byli beneficjentami tych zebranych środków, no, byli tak daleko od tych, którzy zbierali pieniądze, że po prostu nie było tego przepływu, wystarczyło tych ludzi spotkać. Sporo ciekawych i tak naprawdę prostych podpowiedzi w tej książce. Już po północy powiemy wam, kto taką książkę dostanie. Ty masz jakiś taki prywatny pogląd na dawanie, branie?
Znaczy, ja uważam, tak jak na samym początku mówiłem, że zawsze trzeba znaleźć złoty środek, bo tutaj w życiu nie można być ani egoistą, ani frajerem, jeżeli już tutaj używamy tych słów. Oczywiście rewanżystą też nie warto być, bo rewanżystów się nie lubi. Oni są zbyt interesowni, więc generalnie ten złoty środek to w zależności od naszej pracy. To może być 60% dawcy, 70%, 80% albo tylko 20%. Wszystko zależy od tego, w czym jakby w jakiej dziedzinie pracujemy i jakich mamy bliskich. Czy otaczamy się dawcami, bo wtedy opłaca się dawać, czy otaczamy się właśnie egoistami, no bo z całym szacunkiem wtedy możemy wyjść na frajerów.
Napisał na Facebooku Rafał, że po co nam, pozwól Rafale, że tak to niecenzuralne określenie ocenzuruje na antenie, po co nam wyniki badań, skoro mamy własne. No różnie to bywa z tymi naszymi własnymi badaniami. Wielu po prostu nie mamy. Ale przed nami jeszcze wiele, wiele badań, bo Tomasz Łysakowski cały czas w akcji, więc bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję.
A wy zostańcie z nami do pierwszej na cztery ręce w czwórce Polskie Radio.